Nie licząc zdawkowego ceremonialnego pozdrowienia, gdy powitała go jako pana na czterorogu, królowa Kalante nie zamieniła z Wiedźminem ani słowa. Uczta nie rozpoczynała się, wciąż schodzili się biesiadnicy, gromko zapowiadani przez herolda. Stół był ogromny, prostokątny. Mógł pomieścić z górą 40 chłopa. W jego szczycie zajmowała miejsce Kalante, siedząc na tronie z wysokim oparciem. Po jej prawej ręce zasiadał Geralt, po lewej siwowłosy bard z lutnią zwany Drogodarem. Dwa szczytowe krzesła po lewicy królowej pozostawały wolne. Na prawo od Geralta wzdłuż dłuższego boku stołu zasiadali kasztelan Haxo i wojewoda o trudnym do zapamiętania nazwisku. Za nimi siedzieli goście z księstwa Attre, ponury i milczący rycerz Rheinfarn i pozostający pod jego opieką pucołowaty dwunastolatek książę Windhalm, jeden z pretendentów do ręki królewny. Dalej kolorowi i różnobarwni rycerze z Cintry i okoliczni wasale.
Baron Eilembert Stig!
Ogłosił herold.
Kutku tak.
Mruknęła Kalante, szturchając Drogodara.
Będzie wesoło.
Chudy i wąsaty, dostatnio odziany rycerz, skłonił się nisko, ale jego żywe, wesołe oczy i błądzący po ustach uśmieszek zaprzeczały czołobitności.
Witajcie nam, panie Kutkudaku,
rzekła ceremonialnie królowa. Najwyraźniej przydomek barona zrośnięty był z nim trwalej niż rodowe nazwisko.
Rada wam jestem za przybycie.
I jam rad z zaproszenia,
oznajmił Kutkudak i westchnął.
Cóż, rzucę okiem na królewnę, jeśli pozwolisz, królowo. Trudno żyć samotnie, pani.
Ejże, panie Kutkudaku.
Kalante uśmiechnęła się lekko, nawijając lok włosów na palec.
Wszakżeście żonaty, jak nam dobrze wiadomo.
Żachnął się baron.
Sama wiesz, pani, jaka ta moja żona słabiutka i delikatna. A teraz w naszych okolicach ospa panuje. Stawiam mój pas i miecz przeciwko starym łapciom, że za rok będzie nawet i po żałobie.
Biednyś, Kutkudaku, ale i szczęściaż z ciebie zarazem.
Kalante uśmiechnęła się jeszcze milej.
Twoja żona rzeczywiście jest słabiutka. Słyszałam, że jak czasu zeszłych żniw zdybała cię w stogu z dziewką, to goniła cię z widłami niecałą milę i nie dogoniła. Musisz ją lepiej karmić i chołubić, a i baczyć, by jej w nocy plecy nie zziębły. A za rok zobaczysz, jak się poprawi.
Kutkudak posmętniał, ale niezbyt przekonywająco.
Aluzję zrozumiałem. Ale nauczcie zostać mogę?
Rada będę, baronie.
Poselstwo ze Skellige!
Krzyknął herold, już solidnie zachrypnięty. Wyspiarze wkroczyli dziarskim, dudniącym krokiem we czterech, w lśniących, skórzanych kubrakach oprzytych foczym futrem, przepasani szarfami z kraciastej wełny. Prowadził ich żylasty wojownik o ciemnej twarzy i orlim nosie, mający u boku barczystego młodziana z rudą czupryną. Wszyscy skłonili się przed królową.
Wielki to zaszczyt,
rzekła Kalante lekko zarumieniona.
Witać ponownie na moim zamku świetnego rycerza, jakim jest Eist Tirsich ze Skellige. Gdyby nie dobrze znany fakt, że żywisz pogardę dla Orzenku, ucieszyłabym się nadzieją, że może przybywasz ubiegać się o moją Pawettę. Czyżby samotność jednak dokuczyła ci, panie?
Nie raz,
odrzekł smagłolicy wyspiarz, unosząc na królową błyszczące oczy.
Zbyt niebezpieczne jednak wiodę życie, by myśleć o trwałym związku. Gdyby nie to, Pawetta jest młodziutką jeszcze panną, nierozkwitłym pączkiem, ale...
Ale co, rycerzu?
Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Uśmiechnął się Aist Twirsik, błyskając bielą zębów.
Wystarczy spojrzeć na ciebie, królowo, by wiedzieć, jaką pięknością stanie się królewna, gdy osiągnie wiek, jaki powinna mieć kobieta, by uszczęśliwić wojownika. Tymczasem jednak o jej rękę winni ubiegać się młodzieńcy. Tacy jak siostrzeniec naszego króla Brana. Ten oto Kracz Ankrajte, który przybył tu w tym właśnie celu.
Kracz, kłoniąc rudą głowę, ukląkł przed królową na jedno kolano.
Kogóż jeszcze przywiodłeś, Eist?
Krępy, krzepki mężczyzna z miotłowatą brodą i drybla z skobzą na plecach przyklękli obok kracza Ankrajte.
Oto waleczny druid Myszowór, który, jak ja, jest przyjacielem i doradcą króla Brana. A to Draik Bondu, nasz sławny skald. 30 żeglarzy ze Skellige czeka zaś na podwórcu, płonąc nadzieją, że piękna Kalante z Cintry ukaże im się choć w oknie.
Siadajcie, szlachetni goście. Ty, panie Tursicz, tutaj.
Aist zajął wolne miejsce przy węższym końcu stołu, oddzielone od królowej tylko pustym krzesłem i miejscem Drogodara. Pozostali wyspiarze siedli razem po lewej, pomiędzy marszałkiem Wizegerdem a trójką synów władyki Streptu, na których wołano Pomrów, Paszkot i Dzirży Górka.
To mniej więcej wszyscy.
Królowa przechyliła się w stronę marszałka.
Zaczynamy, Wizegerd.
Marszałek klasnął w dłonie. Pachołkowie, niosąc półmiski i dzbany długim sznurem, ruszyli ku stołowi, witani radosnym pomrukiem biesiadników. Kalante prawie nie jadła, niechętnie trącała podawane kąski srebrnym widelcem. Drogodar, przełknąwszy coś w pośpiechu, brzdąkał dalej na lutni. Pozostali goście czynili natomiast prawdziwe spustoszenie wśród pieczonych prosiąt, ptactwa, ryb i małży, w czym przodował rudy kracz Ankrajte. Reinfarn z Atre srogo strofował młodego księcia Winhelma, raz nawet dał mu po łapach za próbę sięgnięcia pod dzban z jabłecznikiem. Kutkudak, przerywając na moment ogryzanie kości, uradował sąsiadów naśladowaniem gwizdu błotnego żółwia. Robiło się coraz weselej. Wznoszono pierwsze toasty, coraz bardziej nieskładne. Kalante poprawiła wąską złotą obręcz na popielatych, ufryzowanych w loki włosach. Obróciła się lekko w stronę Geralta, zajętego kruszeniem skorupy wielkiego czerwonego raka ociężnika.
No, wiedźminie,
powiedziała.
Dookoła jest już dostatecznie głośno, abyśmy mogli zamienić dyskretnie kilka słów. Zacznijmy od grzeczności. Cieszę się z poznania ciebie.
To odwzajemniona radość, królowo.
Po grzecznościach konkrety. Mam dla ciebie pracę do wykonania.
Domyślam się. Rzadko kto zaprasza mnie na biesiady z czystej sympatii.
No cóż, pewnie nie jesteś interesującym partnerem przy stole. Czy jest jeszcze coś, czego się domyślasz?
Jest.
Cóż to takiego?
Powiem ci, gdy dowiem się, jakie zadanie masz dla mnie, królowo.
Geralt,
powiedziała Kalante, trącając palcami na szyjnik ze szmaragdów, z których najmniejszy był wielkości majowego chrabąszcza.
Jak myślisz, jakie zadanie można mieć dla wiedźmina? Co? Wykopanie studni? Załatanie dziury w dachu? Utkanie gobelinu przedstawiającego wszystkie pozycje, jakie król Vridank i piękna Cerro wypróbowali podczas nocy poślubnej? Sam chyba wiesz najlepiej, na czym polega twoja profesja.
Tak, wiem. A teraz mogę powiedzieć, czego się domyślam, królowo.
Ciekawam.
Domyślam się, że jak wielu innych, mylisz mój zawód z całkiem inną profesją.
Och.
Kalante, nachylona swobodnie w kierunku brzdąkającego na lutni Drogodara, sprawiała wrażenie zamyślonej i nieobecnej.
A kimże, Geralt, są ci inni, których jest tak wielu, a z którymi byłeś łaskaw zrównać mnie pod względem ignorancji? I z jaką to profesją mylą twój zawód owi głupcy?
Królowo,
rzekł Geralt spokojnie.
Jadąc do Cintry, spotykałem wieśniaków, kupców, krasnoludów, domokrążców, kotlarzy i drwali. Mówili mi o zjadarce, która gdzieś w tutejszych lasach ma swoją kryjówkę, domek na pazurzastym kurzym trójnogu. Wspominali o przerazie gnieżdżącej się w górach, o żagnicach i skolopendromorfach. Podobno znajdzie się i Manticora, jak dobrze poszukać. Tyle zadań, które mógłby wykonać Wiedźmin, nie musząc przy tym stroić się w cudze piórka i herby.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Królowo, nie wątpię, że przymierze ze Skellige zawarte przez małżeństwo twojej córki jest Cintrze potrzebne. Możliwe też, że intryganci, którzy chcą temu przeszkodzić, zasługują na nauczkę i to w taki sposób, by władca nie był w to zamieszany. Pewnie, że byłoby najlepiej, by tę nauczkę dał im nieznany nikomu pan z Czteroroga, który zniknie potem ze sceny. A teraz odpowiem na twoje pytanie. Mylisz mój zawód z profesją najemnego mordercy. Ci inni, których jest tak wielu, to ci, którzy mają władzę. Nie pierwszy raz wzywany jestem na dwór, na którym problemy władcy wymagają szybkich ciosów miecza. Ale ja nigdy nie zabijałem ludzi dla pieniędzy, niezależnie w dobrej czy złej sprawie. I nigdy tego robił nie będę.
Atmosfera przy stole ożywiała się, w miarę jak ubywało piwo. Rudy Kraczan Krajte znalazł wdzięcznych słuchaczy do opowieści o bitwie nad Twight. Nakreśliwszy na stole mapę za pomocą kości z mięsem zamaczanej w sosie, nanosił na nią sytuację taktyczną, wrzeszcząc głośno. Kutkudak, dowodząc celności swego przezwiska, zagdakał nagle jak najprawdziwsza kwoka, budząc powszechną wesołość wśród biesiadników, a konsternację wśród służby, przekonanej, że ptak, drwiąc z jej czujności, dostał się jakoś z dziedzińca na salę.
Tak oto los pokarał mnie nazbyt domyślnym wiedźminem.
Kalanty uśmiechnęła się, ale oczy miała zmrużone i złe.
Wiedźminem, który bez cienia szacunku czy chociażby zwykłej grzeczności demaskuje moje intrygi i niecne zbrodnicze plany. Czy jednak fascynacja moją urodą i ujmującą osobowością nie przyćmiły przypadkiem twojego rozsądku? Nigdy więcej tego nie rób, Geralt. Nie odzywaj się w taki sposób do tych, którzy mają władzę. Nie jeden nie zapomni ci takich słów, a znasz królów. Wiesz, że mają różne środki. Sztylet, trucizna, loch, rozpalone kleszcze. Są setki, tysiące sposobów, po które sięgają królowie zwykli mścić swoją urażoną dumę. Nie uwierzysz, Geralt, jak łatwo jest urazić dumę niektórych władców. Rzadko który z nich zniesie spokojnie słowa takie jak nie, nie będę czy nigdy. Mało tego, wystarczy takiemu przerwać, gdy mówi lub wtrącać niestosowne uwagi i już ma się zapewnione łamanie kołem.
Królowa złożyła razem białe, wąskie dłonie i lekko oparła na nich usta, robiąc efektowną pauzę. Geralt nie przerywał i niczego nie wtrącał.
Królowie,
podjęła Kalantę,
dzielą ludzi na dwie kategorie. Jednym rozkazują, a drugich kupują. Hołdują bowiem starej i banalnej prawdzie, że każdego można kupić. Każdego. To tylko kwestia ceny. Zgadzasz się z tym? Ach, niepotrzebnie pytam. Przecież jesteś wiedźminem, wykonujesz swoją pracę i bierzesz zapłatę w odniesieniu do ciebie słowo kupić traci swój pogardliwy wydźwięk. Również kwestia ceny to w twoim przypadku rzecz oczywista, związana ze stopniem trudności zadania, jakością wykonania, mistrzostwem. Także z twoją sławą, Geralt. Dziadowie na jarmarkach wyśpiewują o czynach białowłosego wiedźmina z Rivi. Jeśli chociaż połowa z tego jest prawdą, to mogę założyć, że cena twoich usług nie jest mała. Angażowanie cię do tak prostych i banalnych spraw jak intrygi pałacowe czy morderstwa byłoby trwonieniem pieniędzy. Można to załatwić innymi, tańszymi rękami.
Zaryczał nagle kutkudak, zdobywając huczny aplauz za imitację odgłosów kolejnego zwierzęcia. Geralt nie wiedział jakiego, ale nie chciałby nigdy czegoś takiego napotkać. Odwrócił głowę, dostrzegając spokojne, jadowicie zielone spojrzenie królowej. Drogodar, z opuszczoną głową i twarzą niewidoczną zza zasłony siwych włosów opadających na ręce i instrument, wrzdąkał cicho na lutni.
Ach, Geralt...
powiedziała Calante, gestem zabraniając pachołkowi dolewać do swojego pucharu.
Ja mówię, a ty milczysz. Jesteśmy na uczcie. Wszyscy chcemy się dobrze bawić. Zabaw mnie. Zaczyna mi brakować twoich celnych uwag i domyślnych komentarzy. Zdałby się też jeden z drugim komplement, hołd czy też zapewnienie o posłuszeństwie. Kolejność dowolna.
Cóż, królową,
rzekł wiedźmin.
Niewątpliwie jestem mało interesującym partnerem za stołem. Nadziwić się nie mogę, że właśnie mnie wyróżniłaś zaszczytem zajmowania tego miejsca. Można wszak było posadzić tu kogoś znacznie bardziej odpowiedniego. Każdego, kogo byś zapragnęła. Wystarczyło tylko komuś rozkazać lub kogoś kupić. To tylko kwestia ceny.
Mów.
Calante odchyliła głowę do tyłu, przymknęła oczy, nadając ustom pozór miłego uśmiechu.
Jestem tedy zaszczycony i dumny, że to ja siedzę obok królowej Calante Sintry, której urodę przewyższa tylko jej mądrość. Za równie wielki zaszczyt uważam, że królowa raczyła słyszeć o mnie i że na podstawie tego, co słyszała, nie chce wykorzystywać mnie do banalnych spraw. Zeszłej zimy książę Chrobarik, nie będąc tak łaskawy, próbował wynająć mnie do szukania ślicznotki, która, mając dość jego ordynarnych zalotów, uciekła z balu, gubiąc pantofelek. Trudno mi było go przekonać, że do tego potrzebny jest wielki łowczy, a nie wiedźmin.
Królowa słuchała z zagadkowym uśmiechem.
Również inni władcy, ustępujący tobie, pani Calante, pod względem mądrości, nie cofali się przed proponowaniem mi banalnych zadań. Głównie szło im o banalne pozbawienie życia pasierba, ojczyma, macochy, stryja, ciotki, trudno zliczyć. Byli zdania, że to tylko kwestia ceny.
Uśmiech królowej mógł oznaczać wszystko.
Powtarzam więc.
Geralt lekko skłonił głowę.
Że nie posiadam się z dumy, mogąc siedzieć obok ciebie, pani. Duma zaś ogromnie wiele znaczy dla nas, wiedźminów. Nie uwierzysz, królowo, jak wiele. Pewien władyka uraził kiedyś dumę wiedźmina propozycją pracy nielicującą z honorem i wiedźmińskim kodeksem. Co więcej, nie przyjął do wiadomości grzecznej odmowy. Chciał powstrzymać wiedźmina przed opuszczeniem swojego kasztelu. Wszyscy komentujący potem to zdarzenie zgodnie twierdzili, że nie był to najlepszy z pomysłów tego władyki.
Geralt,
powiedziała Calante po chwili milczenia.
Myliłeś się. Jesteś bardzo interesującym partnerem przy stole.
Kutkudak, otrzepując wąsy i wrzut kaftana z piwnej piany, zadarł głowę i przeszywająco zawył w wielce udatnym naśladownictwie wilczycy w czasie rui. Psy z dziedzińca i całej okolicy zawtórowały wyciem. Jeden z braci ze Streptu, bodajże Dzirży Górka, zamoczywszy palec w piwie, poprowadził grubą krechę dookoła formacji narysowanej przez Kracza Ankrajte.
Błąd i nieudolność!
Zawołał.
Nie należało tak czynić. Tu na skrzydło trzeba było skierować konnicę i uderzyć z flanki.
Ryknął Kracz Ankrajte, waląc kością o stół, znacząc twarze i tuniki sąsiadów kropelkami sosu.
I osłabić środek, kluczową pozycję? Niedorzeczność!
Tylko ślepiec lub chory na umyśle nie korzysta z manewru w takiej sytuacji.
Tak jest, słusznie!
Krzyknął Windhelm z Attre.
Kto cię pyta, gówniarzu?
Sam jesteś gówniarz!
Zamknij pysk, bo cię zdzielę tą kością!
Siedź na szycie i milcz, Kracz!
Zawołał Aist Twirsik, przerywając konwersację z Wizegardem.
Dosyć tych kłótni! Hejże, panie Drogodar! Szkoda waszego talentu! Zaiste więcej skupienia i powagi wymaga słuchanie waszej pięknej, acz cichej gęćby. Drajgubon tu, Przestań żreć i żłopać. Nikomu za tym stołem nie zaimponujesz ani jednym, ani drugim. Nadbij no swe dudy i uraduj nasze uszy porządną wojacką muzyką. Za twoim pozwoleniem.
O matko moja,
szepnęła królowa do Geralta, unosząc na moment wzrok ku sklepieniu w niemej rezygnacji. Ale skinęła przyzwalająco, uśmiechając się wcale naturalnie i życzliwie.
Draigu Bondu,
rzekł Aist,
zagraj nam pieśń o bitwie pod Chocieburzem. Ta nie dostarczy nam przynajmniej wątpliwości co do taktycznych posunięć dowódców, ani co do tego, kto okrył się tam nieśmiertelną sławą.
Zdrowie! Zdrowie!
Ryczeli goście, spełniając puchary i gliniane czarki. Dudy Draiga Bondhu wydały z siebie złowrogie buczenie, potem zaś buchnęły straszliwym, przeciągłym, modulowanym jękiem. Biesiadnicy podjęli pieśń, wybijając rytm, to jest tłukąc, czym popadło o stół. Kutkudak chciwie wpatrywał się w wór z koziej skóry, niewątpliwie urzeczony myślą o wciągnięciu wydobywających się z jego wnętrza przerażających tonów do swego repertuaru.
Chociebusz,
powiedziała Kalante, patrząc na Geralta.
Moja pierwsza bitwa. Chociaż lękam się wzbudzić oburzenie i pogardę dumnego wiedźmina, wyznam ci, że wówczas biliśmy się o pieniądze. Wróg palił bowiem wsie, które płaciły nam daniny, a my, nienasyceni i chciwi, zamiast im na to pozwolić, wyruszyliśmy w pole. Banalny powód, banalna bitwa. Banalne 3000 trupów rozdziobanych przez kruki. I spójrz tylko. Zamiast się wstydzić, siedzę dumna jak paw, że śpiewa się o mnie pieśni. Nawet jeżeli do tak okropnej barbarzyńskiej muzyki.
Znowu przywołała na twarz parodię uśmiechu, pełnego szczęścia i życzliwości, uniesieniem pustego pucharu odpowiadając na toasty wznoszone jak stół długi. Geralt milczał.
Kontynuujmy.
Kalante przyjęła podane przez Drogodara utko bażanta i zaczęła je wdzięcznie ogryzać.
Jak mówiłam, wzbudziłeś moje zainteresowanie. Mówiono mi, że wy, wiedźmini, to ciekawa kasta. Nie bardzo wierzyłam. Teraz wierzę. Przy uderzeniu wydajecie dźwięk świadczący, że wykuto was ze stali. Nie ulepiono z ptasiego gówna. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że jesteś tu, by wykonać zadanie. I wykonasz je bez mędrkowania.
Geralt nie uśmiechnął się lekceważąco i paskudnie, chociaż miał wielką ochotę. Milczał nadal.
Myślałam...
mruknęła królowa, zdając się poświęcać całą uwagę wyłącznie bażanciemu utku.
Że coś powiesz. Albo że się uśmiechniesz. Nie? No tym lepiej. Czy naszą umowę mogę uważać za zawartą?
Niejasnych zadań,
rzekł sucho wiedźmin,
nie da się jasno wykonać, królowo.
A co tu jest niejasnego? Przecież od razu wszystkiego się domyśliłeś. Rzeczywiście, mam plany odnośnie przymierza ze Skellige i co do małżeństwa mojej córki, Pawetty. W przypuszczeniu, że plany te są zagrożone, również się nie pomyliłeś ani w tym, że jesteś mi potrzebny, aby to zagrożenie wyeliminować. Ale tu skończyła się twoja domyślność. Supozycja, że mylę twój zawód z profesją najemnego zbira, wielce mnie ubodła. Przyjmij do wiadomości, Geralt, że zaliczam się do tych niewielu władców, którzy wiedzą dokładnie, czym zajmują się wiedźmini i do czego należy ich angażować. Z drugiej strony, jeśli ktoś zabija ludzi równie wprawnie jak ty, chociaż i nie dla pieniędzy, nie powinien się dziwić, że tak wielu przypisuje mu profesjonalizm w tej dziedzinie. Twoja sława wyprzedza cię, Geralt, a jest ona głośniejsza od przeklętej kobzy Draiga Bondhu. I równie mało w niej przyjemnych nut.
Dudarz, choć nie mógł usłyszeć słów królowej, zakończył swój koncert. Biesiadnicy nagrodzili go chaotyczną, wrzaskliwą owacją, po czym z nowym zapałem poświęcili się niszczeniu zapasów jadła i picia, rozpamiętywaniu przebiegu rozmaitych bitew i nieprzyzwoitym żartom o niewiastach. Kutkudak wydawał gromkie odgłosy. Nie sposób było jednak stwierdzić, czy była to imitacja kolejnego zwierzęcia, czy próba ulżenia przeładowanemu żołądkowi. Aist Twirsi nachylił się daleko przez stół.
Królowo,
powiedział,
istnieją zapewne ważne powody, dla których cały czas poświęcasz wyłącznie panu z Czteroroga. Ale najwyższa pora, byśmy ujrzeli królewne Pawetty. Na co czekamy? Chyba nie na to, żeby Krajan Krajte się spił. A chwila ta jest bliska.
Masz rację, jak zwykle, Aist.
Kalante uśmiechnęła się ciepło. Geralt nie przestawał się dziwić, jak bogaty był arsenał jej uśmiechów.
Rzeczywiście. Mam z wielmożnym Raviksem niezwykle ważne sprawy do omówienia. Nie lękaj się. Poświęcę czas i tobie. Ale znasz moją zasadę. Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Panie Haxo!
Uniosła dłoń, skinęła na kasztelana. Haxo wstał bez słowa, skłonił się i szybko pobiegł po schodach. Zniknął w ciemnej galeryjce. Królowa znów odwróciła się do Wiedźmina.
Słyszałeś? Rozprawiamy zbyt długo. Jeśli Pawetta przestała już mizdrzyć się przed zwierciadłem, to zaraz tu będzie. Nadstaw zatem uszu, bo powtarzać nie będę. Chcę osiągnąć to, co sobie zamierzyłam, a co ty w miarę trafnie odgadłeś. Żadnych innych rozwiązań być nie może. Co do ciebie, to masz wybór. Możesz zostać zmuszony do działania moim rozkazem. Nad konsekwencjami nieposłuszeństwa nie uważam za celowe się rozwodzić. Posłuszeństwo, ma się rozumieć, będzie hojnie nagrodzone. Albo możesz wyświadczyć mi płatną usługę. Zauważ, nie powiedziałam, mogę cię kupić, bo postanowiłam nie urażać twojej wiedźmińskiej dumy. Prawda, że to ogromna różnica?
Ogrom tej różnicy umknął jakoś mojej uwadze.
Wytężaj więc bardziej uwagę, kiedy mówię do ciebie. Różnica, mój drogi, polega na tym, że kupowanemu płaci się według własnego widzimisię. Świadczący usługę sam określa jej cenę. Jasne?
W miarę. Załóżmy więc, że wybieram formę płatnej usługi. Powinienem jednak chyba wiedzieć, na czym ta usługa ma polegać.
Nie, nie powinieneś. Rozkaz, i owszem, musi być konkretny i jednoznaczny. Co innego, jeśli mowa o płatnej usłudze. Interesuje mnie efekt. Nic więcej. To twoja sprawa, jakimi środkami mi go zapewnisz.
Geralt, unosząc głowę, napotkał czarne, przenikliwe spojrzenie myszowora. Druid ze Skellige, nie spuszczając z Wiedźmina wzroku, kruszył, jak gdyby w zamyśleniu trzymany w dłoni kawałek chleba, upuszczał okruszynki. Geralt spojrzał w dół. Przed nim na dębowej desce stołu okruchy, ziarna kaszy i czerwonawe fragmenciki skorupy ociężnika poruszały się szybko jak mrówki. Tworzyły runy. Runy połączyły się na moment w słowo, w pytanie. Myszowór czekał, nie spuszczając z niego wzroku. Geralt ledwie dostrzegalnie kiwnął głową. Druid opuścił powieki. Z kamienną twarzą zmiótł okrut.